Wydawnictwo Liber Novus przedstawia Zbigniew Nienacki. Nowe przygody pana samochodzika. Czyta Jacek Filipczyk. Rozdział pierwszy. Spotkanie u przeprawy. Pan, który zna się na wszystkim. Pierwsza przygoda. Gang Czarnego Franka. Tchórz. Biały jacht. Jego wysokość książę Spinningu. Tajemniczy list. Kim jest kapitan Nemo? Szary ślizgacz. Na początku lipca w pachnącej skwaśniałym piwem gospodzie ludowej nad jeziorakiem zebrało się bardzo liczne towarzystwo. Prom, który na drugą stronę dość wąskiego w tym miejscu jeziora przewoził samochody i podróżnych, był właśnie zepsuty i obiecywano go uruchomić nie wcześniej niż za godzinę. Więc kto tylko nadjechał, albo natychmiast wracał, decydując się nadrabiać 40 kilometrów drogi wokół jeziora, albo też pozostawał, czekając na naprawę. W chłodnym wnętrzu gospody pił piwo lub oranżadę, jadł kiełbasę z musztardą. Nic bowiem innego do picia i do jedzenia tam nie było. Mój wehikuł zajmował drugie miejsce w niezbyt długim rzędzie samochodów stojących na podjeździe do promu. Wyprzedzała mnie stara zdezelowana ciężarówka z jakiegoś mazurskiego PGR-u, którą przyjechała 12-osobowa grupa chłopców i dziewcząt. Z początku sądziłem, że młodzież ta jedzie do prac polowych, ale po chwili, widząc jak zdejmują z samochodu plecaki, pogniecione menażki i poobtłukiwane kociołki, zorientowałem się, że grupa ta przyjechała autostopem na wyraj nad jeziorak. Zapewne dopiero co rozpoczęli swoją letnią włóczęgę, bo mieli jeszcze pieniądze. Obsiedli jeden wielki stół w gospodzie i obficie raczyli się piwem, hałasując przy tym i używając niewybrednego słownika uliczników. Tuż po mnie nadjechały dwa osobowe samochody. Syrena i Wartburg z warszawskimi rejestracjami. Przykręcony do dachu syreny bagażnik aż uginał się pod ciężarem sprzętu kempingowego. Worków ze śpiworami, namiotami, nadmuchiwanymi materacami. Wartburg zaś ciągnął za sobą dwukółkę, na której spoczywała nieduża łódka. Mimo przebytej drogi samochody lśniły czystością, a łódka wyglądała na jeszcze nieużywaną. Ze syreny wysiadła para w średnim wieku. On, szczupły, szpakowaty, z zaaferowaną, a jednocześnie dumną miną niedzielnego kierowcy, który po raz pierwszy w życiu odbył własnym samochodem aż tak wielką trasę z Warszawy na Mazury. Ona, wysoka, chuda, w okularach przypominająca starą Angielkę z filmowych komedii. Z Wartburga wytoczyła się korpulentna pani, a zza kierownicy wysiadł gruby starszy pan z wąsikami i straszliwym marsem na czole. Jego widok mógł wywołać paroksyzm śmiechu u każdego obieży świata. Nosił bluzę, jaką nabyć można w zagranicznych sklepach rybackich, upstrzoną dziesiątkami mniejszych i większych kieszonek. Podobnie bogate w kieszenie miał spodnie, a ponieważ wszystkie kieszenie były wypchane, wydawało się, że osobnik ten jest jakby miniaturą wielkiego domu towarowego. Można by się u niego zaopatrzyć nie tylko w szpulę, nici żądanego koloru, ale i wigłę żądanej grubości. Każdy rodzaj haczyka do wędki, kamienie do zapalniczek, sznurki, żyłki, składane wieszaki do ubrania, sprężynki do spinningu, nożyczki, sznurowadła do butów, tasiemki, agrafki i tym podobne akcesoria. Łącznie z zapasowymi śledziami do namiotu. Miałem niemal pewność, że pan ten przez 2 tygodnie przygotowywał się starannie do urlopu, uwzględniając każdą sytuację, jaka mu się może przydarzyć na kempingu. A więc w lewej górnej kieszeni nosił na pewno zapalniczkę na benzynę wraz z zapasowymi kamieniami. Na wypadek, gdy benzyna się wyczerpie, w prawej dolnej kieszeni trzymał zapalniczkę na gaz. A gdyby i ona przestała działać, w prawej górnej kieszeni krył pudełeczko zapałek. Byłem też przekonany, że gdy już rozbije swój namiot, okaże się, że właśnie zapomniał zabrać czegoś niezwykle ważnego i nieodzownego. U szerokiego pasa wisiał mu przyrząd stanowiący skrzyżowanie toporka z piłą, saperką, młotkiem i nożem fińskim. U drugiego boku kołysał się na łańcuszku ogromny scyzoryk o kilku ostrzach i jakiś składany aparat, którego przeznaczenia nie znali chyba sami producenci. Na przegubie lewej ręki nosił zegarek, a na przegubie prawej tkwiła busola. Na nogach miał papucie wełniane, ręcznej roboty, ze specjalnie przyszytymi podeszwami. Gdy tylko wysiadł z wozu, żona podała mu buty. Pan spojrzał najpierw na zegarek, potem na busolę. Jedziemy w prawidłowym kierunku, rzekł do pary z drugiego wozu, a potem zdjął papucie i wzuł trzewiki. Uważam, rzucił pod adresem szpakowatego pana, zapewne swego przyjaciela, że twoja żona również powinna ci uszyć podobne papucie. Gdy prowadzisz samochód i trzymasz nogę na gazie, nie męczy ci się stopa. O nogi należy dbać podczas podróży. Pamiętaj, na kempingu noga rzecz najważniejsza. Na obolałych nogach niczego nie zdziałasz. Mówił to takim tonem, jakby przyszedł tu z Warszawy pieszo, a nie przyjechał samochodem. Gdy dowiedział się, że prom będzie czynny nie wcześniej niż za godzinę, srogi Mars na jego czole jeszcze bardziej się pogłębił. Wspólnie ze swoją małą gromadką wkroczył do gospody ludowej, głośno przemawiając do przyjaciela. Pamiętaj, Kaziu, że podczas upału nie wolno pić piwa ani oranżady, gdyż to tylko wzmaga pragnienie. Należy pić albo czarną kawę, albo gorzką, mocną herbatę. Urwał. Zobaczył bowiem mnie, siedzącego przy stole i zapijającego oranżadą kiełbasę z musztardą. O, właśnie, wskazał mnie palcem. Ten pan nie ma doświadczenia turystycznego, będzie przez cały dzień odczuwał narastające pragnienie. Bezradnie rozłożyłem ręce. Niestety, szanowny panie, w tej gospodzie nie ma ani czarnej kawy, ani gorącej herbaty. Oko grubego pana błysnęło triumfująco. Słyszycie? Zawołał do swej gromadki. Oto przykład braku doświadczenia turystycznego. Co bowiem cechuje prawdziwego turystę? Otóż cechuje go przezorność. Prawdziwy turysta wozi ze sobą w jednym termosie czarną kawę, a w drugim gorącą herbatę. Miła myszko, zwrócił się do żony, czy możesz nas poczęstować herbatą? Z uznaniem pokiwałem głową i uśmiechnąłem się życzliwie do doświadczonego turysty. Uważam ten gatunek ludzi za dość denerwujący, ale dla przyrody są oni zupełnie nieszkodliwi. Jeszcze się nie zdarzyło, aby taki pedantyczny i dokładny turysta pozostawił na swym kempingu niezakopane puszki po konserwach albo zaprószył ogień w lesie. Pan Anatol, takim imieniem zwali go żona i przyjaciele, zagarnął swoją gromadkę do sąsiedniego z moim stołu i począł raczyć ich napitkiem z termosu. A ponieważ życzliwie odniosłem się do jego słów, nawet przede mną postawił plastikowy kubeczek z herbatą. — To chyba pański samochód stoi przed gospodą? — zapytał mnie uprzejmie i nie czekając na odpowiedź oświadczył. — Sam pan go zbudował, prawda? Od razu, na pierwszy rzut oka widać, że zrobiony został na silniku motocyklowym. Szybkość zapewne ma bardzo ograniczoną, ale zawsze to cztery kółka i na rybki można się wybrać. Nie zaprzeczyłem. Nie chciałem pozbawić go wrażenia, że jest znawcą motoryzacji. Stanowił klasyczny typ beserwizera. Wdać się z nim w dysputę znaczyło obrazić go śmiertelnie. Od dalszej rozmowy z panem Anatolem uratowało mnie wejście 17-letniej dziewczyny, która przed gospodę zajechała na rowerze. Była to ładna, szczupła blondynka z grubym, jasnym warkoczem na plecach. Do bagażnika roweru przytroczoną miała odrapaną walizkę. Wyglądała na osóbkę, która pierwszy raz w życiu samodzielnie wyruszyła na wczasy. Jej wejście powitał ryk popijających piwo wyrostków.
O, nowa laleczka! Wrzeszczeli.
Dzieweczko, chodź do nas. Przysiądź się do wesołej kompanii. Z nami nie zginiesz, laleczko. Chodź do nas. Czarny Franek cię zaprasza.
Na ustach dziewczyny pojawił się pogardliwy grymas. Jej twarz spochmurniała. W odpowiedzi na wrzaski wyrostków wzruszyła ramionami i skierowała się do mojego stołu. Jedynego zresztą z wolnymi miejscami. Czy mogę się przysiąść? Zapytała. A kiedy skinąłem głową, usiadła na brzeszku krzesełka. Z przewieszonej przez ramię torby wyjęła dwie kanapki owinięte w bibułki. Rozłożyła posiłek na stole i podeszła do bufetu, aby zamówić coś do picia. Banda wyrostków ciągle nie dawała jej spokoju, gestami i wrzaskiem zapraszając dziewczynę do swego stołu. Nie reagowała na ich zaczepki. Wzięła od bufetowej butelkę oranżady i wróciła z nią do mego stołu. — To pani znajomi? — zagadnąłem ją. Spojrzała na mnie zdumiona. — Nie znam ich w ogóle. Chciałem zapytać, z jakiego miasta przyjechała, ale w tym momencie od stołu wyrostków podniósł się chłopak z ogromną czarną czupryną, która upodabniała go do kruka z rozpostartymi skrzydłami. To był chyba ów czarny Franek. Podszedł do nas, kołysząc się jak marynarz, z rękami głęboko wsuniętymi w kieszenie brudnych dżinsów. — Czemu nie słuchasz naszych głosów, laleczko? — zagadnął dziewczynę, pochylając się ku niej. — Jest nas 13 osób. A 13, jak wiesz, to feralna liczba. Ty byłabyś 14. — Nie życzę sobie waszego towarzystwa — burknęła dziewczyna. Czarny Franek aż wyprostował się, jakby go ktoś dźgnął w plecy. — Tylko nie podskakuj — warknął. — Chyba słyszałaś o gangu Czarnego Franka. — Nie słyszałam — odpaliła. Z ubolewaniem pokiwał głową. — Znaczy się, panienka gazet nie czytuje. Niewykształcona osóbka. Bo w ekspresiaku duży artykuł wydrukowali o gangu Czarnego Franka z Ochoty. Że niby spokoju przez nas nie ma w całej dzielnicy. To ja jestem Czarny Franek, rok poprawczaka mam za sobą. Powiedział z taką dumą jak żołnierz o bojowych odznaczeniach. Dziewczyna znowu lekceważąco wzruszyła ramionami, co mocno ubodło chłopaka, tym bardziej, że cała banda przysłuchiwała się ich głośnej rozmowie. Śliczna ruda dziewczyna w bluzeczce o palącej jak ogień czerwieni z niezadowoloną miną obserwowała zachowanie się Czarnego Franka. Teraz pogardliwie wzdęła wargi i krzyknęła. — Daj jej spokój! Czy nie widzisz, że to prowincjonalna gęś? Chłopak roześmiał się. Do wtóru zabrzmiał ryk jego bandy. — A więc panienka jest prowincjonalną gęsią? Ale teraz panienka już wie, kto ja jestem. A skoro grzecznie zapraszam, to należy słuchać. — No, jazda! — krzyknął i mocno chwycił dziewczynę za ramię. Podniosłem się od stołu. — Stop, młody człowieku. Maszeruj na swoje miejsce i zostaw tę panią w spokoju. Czarny Franek poczerwieniał z gniewu. W gospodzie zapadła taka cisza, że usłyszałem szept pani Anatolowej. — Błagam was, nie wtrącajcie się. To są chuligani. Pan Anatol rozejrzał się dookoła bezradnie. Widać było, że ma wielką ochotę dać folgę swoim przyzwyczajeniom do pouczania wszystkich. Teraz była ku temu szczególna i może właściwa okazja. Ale zobaczył ponure, zacięte miny wyrostków i chyba tchórz go obleciał. Odwrócił się do mnie plecami, jakby dając wszystkim do zrozumienia, że on się do niczego nie wtrąca. Tchórz, pomyślałem o nim z pogardą. I natychmiast straciłem całą sympatię dla niego i jego nauk. A dziewczyna? Zauważyłem, że przybladła. Później zerknęła na mnie, rzuciła spojrzenie na Czarnego Franka i raptem zrobiła coś, co wprawiło mnie w bezbrzeżne zdumienie. Wstała od stołu i powiedziała do chłopaka. Ostatecznie mogę się do was przysiąść. Nawet ciekawa jestem, co z was za kompania. I poszła do ich stołu, gdzie cała banda przywitała ją nieludzkim wrzaskiem. Czarny Franek skrzywił twarz w grymasie pogardy i odchodząc za dziewczyną, rzucił w moją stronę. — No i po co pan się wtrąca, panie starszy? — poczerwieniałem. — Taka jest ta dzisiejsza młodzież — – mruknął głośno pan Anatol. Drobnym truchcikiem przydreptała do mnie bufetowa w brudnym fartuchu. – O Boże, jaki pan nieostrożny! – złożyła modlitewnie ręce i oparła je na wydatnym brzuchu. – Przecież mogła z tego wyniknąć straszna awantura. Ja ich znam, tę bandę Czarnego Franka. Oni tu już byli w ubiegłe lato. Cały miesiąc grasowali nad jeziorakiem, zanim ich milicja nie uspokoiła. A co szkód narobili? Kilka łódek ukradli i rozwlekli po całym jeziorze. Wybierali rybakom ryby z sieci. A tak przy tym sprytnie to robili, że milicja nie potrafiła im niczego udowodnić i nie mogli ich zamknąć w kryminale. Teraz znowu tu wrócili. O, niewesołe się nam lato zapowiada. Wystraszą turystów i zarobki będą mniejsze. Uważniej niż dotąd popatrzyłem na wrzeszczącą gromadę. A więc nie była to po prostu banda rozwydrzonych chłopaków i dziewcząt, ale już przestępcy. Gang łobuzów i chuliganów, a nawet złodziejaszków. A przecież żaden z nich nie miał więcej niż 17 lat. Czarny Franek wyglądał nawet trochę młodziej. Co skłoniło chłopaka do wkroczenia na taką drogę? Zastanawiałem się. Albo ta ruda dziewczyna w czerwonej bluzeczce. Prezentowała bardzo subtelny typ urody. Dłonie miała delikatne, włosy starannie uczesane, nosiła eleganckie sztruksowe spodnie. Wyglądała, jak to się kiedyś mówiło, na panienkę z dobrego domu. I skąd ona znalazła się wśród tego wilczego stada? Wrzask wyrostków nagle ucichł. Któryś z chłopaków zobaczył przez okno, że do brzegu przybija duży, biały jacht. Cała banda natychmiast wypadła z gospody. Blondynka z warkoczem także wyszła z nimi na brzeg. Wyglądało na to, że świetnie się czuje w nowej kompanii. Uf! Głośno, z ogromną ulgą odsapnął pan Anatol. I zaraz obudziła się w nim ochota do pouczeń. Najlepiej trzymać się od nich z daleka, odezwał się do mnie. Na szczęście jeziorak to bardzo duże jezioro i można będzie jakoś unikać spotkania z nimi. A swoją drogą, dlaczego milicja nie zrobi porządku z takimi łobuzami? Rozgniewało mnie to gadanie. Byłem na niego zły za tchórzostwo. Najbliższy posterunek milicji jest, o ile wiem, o 15 kilometrów stąd. A zresztą milicja nie może być wszędzie. I nie trzeba jej wzywać w wypadku każdego grubiaństwa. Wystarczy, jeśli obywatele właściwie zareagują w odpowiednim momencie, zamiast odwracać się plecami, gdy widzą zło. Obraził się. Jego żona pośpieszyła mu z odsieczą. Uważamy, powiedziała, że każdy powinien pilnować swojego nosa. Co pana obchodziła ta dziewczyna? Wtrącił się pan i kto wie, czy nie doszłoby do bójki. A ta dziewczyna okazała się nie lepsza od tamtych. Wzruszyłem ramionami. Uważałem, że postąpiłem słusznie, niezależnie od tego, jak zachowała się blondynka z warkoczem. Ale nie miało sensu przedłużanie dyskusji z panią Anatolową. Udałem, że i mnie zainteresował jacht przybijający do brzegu i przesiadłem się bliżej okna. Jacht był piękny, biały, wysmukły. Motorowo-żaglowy. W tej chwili przypłynął na motorze. Półnagi brodaty mężczyzna zarzucił cumę na pal, a młoda kobieta wysunęła z jachtu drewniany trap. Potem z kabiny wyszedł młodzian, mający na oko około 22 lat. Chudy, blady, wymoczkowaty. W jego sylwetce nie było nic ze sportowca wodniaka, choć na głowie nosił czapkę jacht-klubu, i był chyba kapitanem jachtu. Te trzy osoby stanowiły całą załogę jachciku. Po trapie przemaszerowali na brzeg i skierowali się do gospody. Banda wyrostków przyglądała się przybyszom w niemym zachwycie. Zapewne ów jacht bardzo im zaimponował. Wymoczkowaty młodzian dostrzegł ten zachwyt. Wyprostował się dumnie i odtąd starał się iść rozkołysanym krokiem starego wilka morskiego. Do gospody wkroczyli gęsiego. Na przedzie wymoczek, za nim młoda kobieta, na końcu zaś półnagi brodacz. Młoda kobieta nie odznaczała się urodą, ale nosiła piękny kostium kąpielowy. Skórę miała opaloną, kontrastowały z nią utlenione na biało włosy. Lecz mimo, że przypłynęła na jachcie, dałbym sobie głowę uciąć, że jej opalenizna powstała od promieni soluksu. Wyglądała, jakby dopiero wczoraj wsiadła na jacht. Upewniłem się co do tego jeszcze bardziej, gdy zobaczyłem jej straszliwie długie i starannie wymalowane paznokcie. Z takimi paznokciami nie rozpina się żagla, ani nawet nie gotuje posiłków na wodniackim szlaku. Tylko półnagi brodacz robił wrażenie sportowca wodniaka. Choć nie nosił białej czapki, lecz wyszarzałą od słońca dżokejkę. Przez opalone, prawie czarne ramię przewieszoną miał kamerę filmową, z którą zdawał się nigdy nie rozstawać, jak operator kroniki filmowej. Razem z nimi powróciła do gospody banda wyrostków. Dziewczęta i chłopcy opanowali już swój zachwyt dla jachtu i zaczęli się prześcigać w zaczepkach wobec przybyłych. Nie były to jednak ordynarne okrzyki, a po prostu bardzo smarkaczowskie zawołania w rodzaju: panie, niech mnie pan sfilmuje. Ile kosztuje taki statek? Jak szybko się na nim płynie? Może nas państwo ze sobą zabiorą? Przybyli nie reagowali na te zaczepki. Wymoczkowaty kapitan podszedł do bufetu i obwieścił gromko: chcemy kupić 2 skrzynki piwa. Zapłacę za butelki i za skrzynki. Zabierzemy je na jacht. Jest taki upał, że nawet na wodzie można ducha wyzionąć z pragnienia. Bufetowa miała na składzie tylko jedną skrzynkę z butelkami pełnymi piwa. Przyniosła ją z zaplecza i postawiła przed kapitanem. Ten skinął na brodacza, aby odniósł skrzynkę. Zapewne brodacz odgrywał na jachcie rolę służącego. Gdy cała trójka ruszyła już w stronę drzwi, pan Anatol poderwał się nagle od stołu. – Już wiem, skąd ja pana znam! – zawołał głośno w stronę wymoczkowatego kapitana. – Widziałem w gazecie pana zdjęcie. Pan jest królem spinningu. – Tylko księciem, drogi panie, tylko księciem! – łaskawie skinął mu głową wymoczkowaty kapitan. – Nie, nie, pan jest prawdziwym królem! – zaaferowany pan Anatol już spieszył w jego stronę. To pan schwytał na spinning sandacza o wadze 11 kilogramów. Czy wolno mi, skromnemu rycerzowi spinningu, uścisnąć pana prawicę? Jego wysokość łaskawie podał mu swoją dłoń. Ale skromność znowu kazała mu sprostować poglądy entuzjasty wędkarstwa. Złowiłem nie sandacza, lecz szczupaka o wadze 13 kilogramów, za co otrzymałem tylko srebrny medal, drogi panie. Stosując więc pana określenia, mam chyba prawo jedynie do tytułu księcia spinningu. Rekordzistką Polski w ubiegłym roku, a zarazem zdobywczynią złotego medalu, jest jakaś dziewczyna, która tu właśnie, na jezioraku, schwytała na spinning suma o wadze 38 kilogramów. Ona została królową spinningu, choć niektórzy kwestionowali jej prawo do tytułu. Bo niech pan sobie wyobrazi, młoda dziewczyna i ogromny sum o wadze 39 kilogramów. To przecież nieprawdopodobne. Pan Anatol aż złapał się za głowę. Słyszysz, myszko? Zawołał do żony. Szczupak o wadze 13 kilogramów. Sum o wadze 39 kilogramów. Jakież wspaniałe wyniki osiągają niektórzy łowiąc na spinning. Patrz, Kaziu, na pana! Krzyknął do przyjaciela. Oto jest książę spinningu. Podziwiaj, ucz się, jak łowić ryby. Może i ty kiedyś zostaniesz księciem? Jego wysokość znowu łaskawie skinął głową, a entuzjazm pana Anatola doszedł do zenitu. Mości książę, rzekł do wymoczkowatego kapitana. Czy wolno mi wiedzieć, w jakim celu przybył pan nad jeziorak? Domyślam się, że będzie pan tutaj próbował łowić, lecz czy wolno mi zaspokoić swoją ciekawość, na jaką rybę zamierza pan polować i w jakim miejscu? Entuzjazm pana Anatola, a przede wszystkim jego uniżone ukłony, wyglądały tak zabawnie, że wywołały nową falę drwin u bandy wyrostków. Ruda dziewczyna z błazeńską miną podeszła do księcia i złożyła przed nim dworski ukłon. — O, jakże jestem zaszczycona, mości książę, przebywając w tak wybitnym towarzystwie — powiedziała kpiąco. Czarny Franek splunął na podłogę i burknął głośno. — Co za arystokracja, psia kość! Królowie i książęta, panowie magnaci! A ja kicham na wasze arystokratyczne tytuły, na wasze spinningi. Łowię ryby, kiedy mi się podoba i jak mi się podoba. Zresztą, jeszcze raz splunął pogardliwie, pan nie jest żaden książę. Nazywają pana w Warszawie Wacek Krawacik, bo pana matka ma sklepik z krawatami w pawilonach na Marszałkowskiej. Kupiła panu ten jacht, którym się pan teraz rozbija po jeziorach. Na te słowa wróciła do gospody blondynka z warkoczem. Dłużej niż inni podziwiała biały jacht. Usłyszała wypowiedziane przez Czarnego Franka przezwisko właściciela jachtu i roześmiała się głośno. A Czarny Franek, jak gdyby zazdrosny o sławę Wacka Krawacika, perorował dalej. Ryby głosu nie mają, więc nie powiedzą, co myślą o pana rekordach i medalach. Może mamusia kupiła na targówku dużego szczupaka i ten medal ma pan od niej, tak jak i jachcik? Kicham na książęce tytuły i zapewniam pana, że to ja będę królował na jezioraku, a nie pan, panie Krawacik. Choć nie uważam się za psychologa, pomyślałem. Zdaje się, że wiem, co tego chłopaka sprowadziło na złą drogę. Jest w nim przeogromna chęć imponowania innym. Nie potrafi im imponować w dobrym, robi to w złym. Łaskawość zniknęła z oblicza księcia. Zacisnął usta i burknął do brodacza. Zabieraj tę skrzynkę z piwem i wracamy na jacht. Udając, że nie dostrzega wyrostków, zwrócił się wyłącznie do pana Anatola. To jednak, co mówił, skierowane było wyraźnie do Czarnego Franka. Pytał mnie pan o moje plany rybackie. Drogi panie, będę próbował na jezioraku polować na sandacze, a mój przyjaciel, wskazał brodacza, który jest filmowcem amatorem, zamierza zrobić film o moich rzutach spinningiem. Nakręci krótki oświatowy film o tym, w jaki sposób łowię za pomocą błyszczki. Potem wyświetlimy ten film w naszym kole Polskiego Związku Wędkarskiego. Gdzie? Gdzie pan będzie łowić? Zapytał pan Anatol. Chciałbym choć raz zobaczyć pana słynne rzuty, a może miejsce swoich łowisk okrywa pan tajemnicą? Łaskawość znowu zagościła na obliczu księcia. Będę łowił koło przylądka sandacza, odparł. Nie mam pojęcia, gdzie to jest, zmartwił się rycerz spinningu. Czytałem dokładnie przewodnik po jezioraku, ale takiego przylądka tam nie było. Być może, przytaknął pan Krawacik. Od pewnego znawcy jezioraka kupiłem mapę z zaznaczonymi na niej łowiskami różnego rodzaju ryb. Ten znawca jeziora wykorzystał nazwy używane przez okoliczną ludność. Januszku, obrócił się do brodacza. Czy nie mógłbyś przynieść z jachtu naszej mapy? Wskażemy panu, gdzie jest przylądek sandacza. Tego pana interesują moje rzuty. Brodacz zbuntował się. Sam sobie przynieś tę mapę, burknął. A zresztą, zdaje się, zapomnieliśmy zabrać ją z domu. To powiedziawszy, wziął z podłogi skrzynkę z piwem i mrucząc gniewnie pod nosem, wyniósł się z gospody. Autorytet księcia znowu uległ zachwianiu. Postanowił więc szybko zakończyć rozmowę. Przylądek sandacza leży w północnej części jezioraka. Tam mnie pan znajdzie. Mój jacht nie trudno zauważyć, dodał. I na pożegnanie wyciągnął rękę do pana Anatola, który uścisnął ją z ogromną uniżonością. A wtedy książę i jego dama skierowali się do wyjścia. W tym czasie do gospody wbiegł bosy, wiejski chłopak i podał Czarnemu Frankowi jakąś kartkę. Zanim Czarny Franek zdążył ją przeczytać, chłopak już czmychnął z gospody. Biały jacht odbijał od brzegu, ale nikt z wyrostków tego nie oglądał. Czarny Franek wyszedł na środek gospody i wrzasnął na swoją bandę. — Cicho, hołota! Tu mi jakąś kartkę przyniesiono! I przeczytał. jesteście bandą opryszków. Jeśli znów w tym roku spróbujecie grasować nad jeziorakiem, pożałujecie tego. Rozprawię się z wami, kapitan Nemo. Gospodę wypełniły okrzyki wyrostków. Kto przyniósł tę kartkę? Kto nam tak grozi? Któryś z chłopaków wyskoczył na dwór, żeby odnaleźć bosego malca, lecz powrócił samotnie. Chłopca już nie było ani w pobliżu gospody, ani na brzegu jeziora. Czarny Franek głośno wykrzykiwał. Słyszycie? Grozi nam! Już my się z nim rozprawimy. Chciałbym jednak wiedzieć, co to za kapitan Nemo? Odezwałem się. Nie czytaliście książek Verna? 20 000 mil podmorskiej żeglugi i tajemniczej wyspy? Czarny Franek wzruszył ramionami. Pewnie, że czytałem te książki, ale pan chyba nie myśli, że to kapitan Nemo mieszka nad jeziorakiem. Ruda dziewczyna pogroziła pięścią w stronę okna i widocznego przez nie jeziora. Patrzcie państwo, bohater z książki ożył i zaczyna nas straszyć. Niech no się on nam pokaże. W tym momencie, jakby w odpowiedzi na rzucone wyzwanie, na jeziorze głucho zahuczał mały holownik, mijający się z białym jachtem Wacka Krawacika. Holownik ciągnął za sobą nowiutki, szary ślizgacz. Ujrzeliśmy wymalowaną na burcie ślizgacza nazwę. Kapitan Nemo.